zmieniło się to, że nie pokazujesz twarzy, że ukrywasz się pod pseudonimem.
Czy ja jestem gotowy na taką popularność, jaką bym dostał?
Gdyby przydarzył ci się taki duży projekt, ale taki naprawdę duży projekt w telewizji na skalę całej Polski.
Co bym musiał dzisiaj dostać w telewizji, żebyś mi powiedział, że jest...
Swój autorski program, no i... powiedzmy taki jak Makuba Wojewódzki.
Okej, okay. I czy ja bym myślał, że to jest większy niż mój podcast?
W swoich dziennikach też piszesz, że byłeś bezdomny, że spałeś na ulicy, że byłeś naprawdę głodny, gdzie naprawdę nie miałeś co zjeść.
To zmienia na zawsze, to w ogóle bieda zmienia na zawsze.
Jesteś facetem, który ma 33 lata i nigdy nie był na wakacjach.
Mój dziadek mówiłby, nie, najpierw załatw te tematy, a potem pojedziemy na wakacje. Chcę ogarnąć ten cały burdel dookoła siebie, bo on nie jest jeszcze w 100% zamknięty i wtedy jak pojadę na wakacje, to naprawdę poczuję, że mogłem.
Ukazał się ranking, w którym zostałeś najpopularniejszym podcastem w Polsce. I jak się czujesz po raz kolejny, wyprzedzając w tym Kubę Wojewódzkiego?
Ja nie traktuję Kuby Wojewódzkiego jako podcastera.
Kuba Wojewódzki w oficjalnym oświadczeniu ze względu na ciebie wycofał się z 16-letniej współpracy z teatrem.
Bardzo się cieszę, że to się wydarzyło.
Kilka miesięcy temu trafiłeś na SOR, leżałeś w szpitalu. Mało osób też wie, że byłeś blisko śmierci. Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, z której korzysta 1,5 miliona osób na całym świecie. Rejestrując się z kodem Cyprian, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw.
Partnerem odcinka jest SFD, suplementy i żywność funkcjonalna bez cukru.
Czy jesteś zadowolony z czasu, który tracisz przed telefonem? Jeżeli nie, poznaj Scrolli, fizyczne urządzenie do walki z kradnącymi nam czas aplikacjami.
Zasmakuj dobrej rozmowy z cateringiem MatchFit. Zamów zestaw gotowych posiłków z dostawą do domu. Aż 30% taniej z kodem MYHER30.
Komfort rozmowy zapewnia Yumiso.
Powiemy sobie dzień dobry. Moim gościem dzisiaj żurnalista.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dawid, jak długo jeszcze będziesz żurnalistą?
Myślę, że bardzo długo, albo nawet do końca moich dni. Myślę, że to jest coś takiego, co przylgnęło do mnie na zawsze. To jest tak trochę jak pseudonim w szkole, że dalej są moi znajomi ze szkoły, którzy do mnie nadal nie mówią Dawid, tylko mówią moim pseudonimem ze szkoły. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi, którzy nawet dzisiaj mnie znają i wiedzą, jak się nazywam i tak dalej, tak mówią per żurnalista, więc wydaje mi się, że to zostaje z tobą jak na zawsze, tak jak trochę blizna. I jakiś ważny element mojego życia.
No to zobacz, spójrzmy na to trochę szerzej. Dzisiaj jesteś tu, jesteś najpopularniejszym twórcą podcastów w Polsce, ale nie zmieniło się to, że nie pokazujesz twarzy, że ukrywasz się pod pseudonimem. A zobacz też z drugiej strony. W przyszłym roku będziesz miał rozmowy w teatrze na żywo, z publicznością, prelekcje na uczelniach, może kiedyś program telewizji. W dalszym ciągu masz być tym człowiekiem, który nie pokazuje twarzy, który zasłania się anonimowością, nazywając się żurnalistą?
Ja nie myślę o tym, szczerze powiedziawszy. To nie jest coś takiego, co ja tak bardzo głęboko rozpisuję sobie jako strategię. Sam wiesz, że ja mam różne plany i po prostu podchodzę do tego tak, że to się dzieje, że nie myślę sobie o tym, a zazwyczaj jest tak w ogóle w moim życiu przez przypadek, często przez przypadek, że wszystko dzieje się w dobrym momencie, bo kiedyś podcasty nagrywałem tylko w audio, potem były takie momenty, że zaczynałem robić tylko rolki wideo, bo nie chciałem zabierać tej intymności. Potem nagle zacząłem robić podcasty w wideo, zacząłem je publikować na YouTubie. Ja wszystkiemu daję czas. Wszystko dorasta chyba tak we mnie w dobrym czasie, że ja nie kalkulowałem tego, że będę robił podcasty wideo. Pamiętasz, jak ci powiedziałem, że YouTube to śmietnik i nie chcę tam publikować?
Pamiętam, powiedziałeś to dokładnie na weselu 3 lata temu.
Dokładnie. I tak było. I wydaje mi się, że dzisiaj składanie jakichkolwiek deklaracji, że będzie tak, będzie w taki sposób, nie ma sensu. Ja trochę żyję, robię to, a sam wiesz, że często gadamy o tym w naszych prywatnych rozmowach, że często we mnie coś się zmienia w jakimś momencie i odkrywam coś dalej, idę kawałek dalej. I nie, to nie jest Excel. To jest często jakieś przeczucie, jakaś czutka i myślę sobie, to jest dobry moment, żeby zrobić to jest dobry moment, żeby zrobić tamto. A dzisiaj nie czuję tego, że musiałbym wyjść i pokazać siebie, ale to nie chodzi o to, że nie wiem, ja się ukrywam pod pseudonimem, bo to tak brzmi, tylko chodzi o to, że ja podchodzę do tego w taki bardzo naturalny sposób, że czy ja jestem gotowy na taką popularność, jaką bym dostał. Bo pomyśl sobie, że to nie byłaby popularność, która by urosła z dnia na dzień, tylko z automatu pokazałbym się na tych wszystkich rolkach, wszystkich materiałach wideo i wiemy, jak rozmawiamy o liczbach, pomyśl sobie, że na Instagramie widzi mnie 40 milionów, jest 40 milionów wyświetleń, tak to może będzie lepiej określone, 40 milionów wyświetleń, na TikToku podobnie, na Facebooku z 70, zliczasz do tego Spotify'a i YouTube'a, ja w jeden miesiąc jest tak. I to bardziej chodzi o mnie samego niż o wizerunek. Dla mnie praca jest bardzo ważnym elementem życia, ale moje spokojne życie, jak sam wiesz, jest dla mnie najważniejsze.
No dobrze, ale gdyby przydarzył ci się taki duży projekt, ale taki naprawdę duży projekt w telewizji, który mógłby też wyskalować twoją osobowość naprawdę medialnie na skalę całej Polski, to potrafiłbyś przeistoczyć to ale i to potrafić chodzi... przedstawiać się z imienia i nazwiska?
Ale to chyba nie chodzi o duży projekt, bo co bym musiał dzisiaj dostać w telewizji, żebyś mi powiedział, że jest...
Swój autorski program, no i... powiedzmy taki jak ma Kuba Wojewódzki.
Okej, okay. I czy ja bym myślał, że to jest większy niż mój podcast? Nie do końca, bo telewizja, niezależnie która, cenzurowałaby cię w niektórych tematach, nie mógłbyś niektórych rzeczy robić. Druga sprawa jest taka, że ja nie wiem, czy mój format i moja osobowość nadaje się do telewizji. Ja nie mam takiej pewności. Ja na przykład teatr czy uczelnia, sam ci powiedziałem, że chcę się challenge'ować, chcę sprawdzić, czy się do tego nadaje. To są takie fragmenty, gdzie będę zbierał odpowiedzi o samym sobie. Ja lubię to, co robię i nie myślę o tym, co bym lubił bardziej, skoro tutaj mam, sam wiesz, jak się przygotowuję do podcastów i mam olbrzymi fan, kocham to robić, ja grzebię tam, gdzie nikomu się nie chce. Wczoraj przeczytałem 3 razy tę samą książkę po to, żeby móc ją cytować z głowy w niektórych fragmentach. Mnie to jara i po co ja mam myśleć o tym, co by było dalej. Dzisiaj nie widzę żadnej takiej perspektywy. Dla mnie telewizja nie jest jakąś nobilitacją tego, co robię. Wydaje mi się, że telewizja ma dużo więcej ograniczeń, a internet to przestrzeń, gdzie mogę ciągle rosnąć. Pomimo tego wszystkiego, ja rok do roku rosnę. No to po co mam teraz wychodzić z tej bańki, skoro wydaje mi się, że to może być kolejny naturalny etap. Ja nadal nie uważam, że jestem tak dobry jak popularny, a chciałbym dojść do momentu, żebym powiedział, że jestem tak samo dobry, jak popularny.
Dobrze, to zacznijmy od początku tego. Właśnie wyszła twoja książka Dziennik Żurnalisty, w której no, ja też powiedziałbym ze swojej strony, że naprawdę poruszający sposób, nawet dla mnie, opisujesz swoje życie, począwszy od trudnego dzieciństwa. Gdybyś miał opisać 3 sceny, które oddają to, jak wyglądał świat twojego dzieciństwa, to co by to było?
Same szczęśliwe momenty, bo Agata Kulesza po tych dziennikach napisała do mnie, czy byłem kiedyś na terapii, bo powiedziała, że to bardzo trudne, żeby skonfrontować się z wszystkimi ludźmi o tym, co napisałem. A ja bym ci powiedział, że to jest, nie wiem, kawa z dziadkiem na schodach. Nie wiem, czy ten fragment jest w dziennikach, ale z dziadkiem często siadaliśmy na betonowych schodach i oglądaliśmy, jak jedzą i żyją zwierzęta na podwórku. To był taki fragment, jak chodziłem z babcią po chleb. I w ogóle te śniadania u dziadków, które były takie celebrowane i to był bardzo ważny moment tego. A trzeci to byłby jakiś moment w ogóle raczej z tego, jak kochałem piłkę nożną i ciężko było mnie wyrwać z boiska. Wydaje mi się, że ja bardziej pielęgnuję te wspomnienia. Doceniam te, które były ciężkie, bo też potrafię docenić to wszystko, bo wydaje mi się, że wyciągnąłem z tego niezłe lekcje. Ale jeżeli jednak mam mówić o tym dzieciństwie, to ja tam widzę bardzo dużo jasności. Dzienniki to jest coś takiego, gdzie... I bardziej Julia chciała, żeby one powstały niż ja i Julia mnie namawiała, bo Julia znała te teksty, bo sam wiesz, jak czasami coś pisałem, to ci wysyłałem wiadomości i dzieliłem się z tym po prostu, co sam jaką miałem refleksję. Julia powiedziała, ty to spiszmy to mniej więcej, opisując jakąś tam twoją drogę, ale to, co ja mam w głowie dzisiaj, a to, czym są te dzienniki, to też są dwie różne rzeczy, bo dzienniki powstawały tak naprawdę od samego początku Żurnalisty, bo tam są teksty, które mają 9 lat. One są delikatnie odświeżone, one mają więcej sensu, żeby czytelnik był w stanie je zrozumieć, o czym one są, ale jednak ja patrzę w jasną stronę.
Dużo jasności, powiedziałeś, że to były szczęśliwe momenty, ale też było dużo tej ciemnej drogi, dużo tych ciemnych momentów, które też cię tam ukształtowały. Gdy byłeś w wieku 6 lat, twoja mama uciekła razem z tobą do domu opieki społecznej, ukrywając się przed ojcem. Co się wtedy stało?
Ja tak naprawdę nie wiem, co się stało, ale pamiętam dokładnie tamte momenty też, bo moja mama tak dokładnie uciekła ze mną i z dwójką mojego rodzeństwa do domu samotnej matki, a przez chwilę byliśmy w schronisku dla bezdomnych ze względu na to, że czekaliśmy na miejsce w domu samotnej matki, bo to tam było w jakiś sposób złożone, ale tak mi się wydaje i tak to zapamiętałem i gdzieś wydaje mi się, że jako dziecko to też później usłyszałem. Dzisiaj też w tej książce, na pewno w dziennikach, poruszam zupełnie lżej wątek mojego ojca i tego, jaki był i tak dalej, bo to była typowa przemocowa rodzina. Okej, ta przemoc była mocna i tak dalej, ale ja potrafię sobie zadać trudne pytania i wydaje mi się, że te dzienniki w ogóle były takim fragmentem, gdzie zadawałem sobie pytania, na które coraz miałem więcej odwagi. Od pytań, czy jestem szczęśliwy, które wydawały się banalne, do pytań, dlaczego nie jesteś jak twój ojciec. I ja dzisiaj nie strzelam już, jak kiedyś to robiłem, bo kiedyś czułem wielką nienawiść, złość i tak dalej, i tak dalej. że tak wyglądało moje życie, czułem się zawsze pokrzywdzony, miałem bardzo silny taki syndrom ofiary. Ja uważałem, że u nikogo w domu to się nie dzieje, tylko działo się u nas. A dzisiaj się od tego odcinam. Patrzę na to, że mój ojciec, kiedy ja się urodziłem, miał 21 lat. Jak urodziła się moja siostra, która jest najmłodsza, miał 20-26, nie wychodził mu biznes, wszystko mu siadało. Musiał zrezygnować ze swoich marzeń, iść do normalnej pracy. Rozumiem, że czuł olbrzymią frustrację. Nigdy w życiu nie będę tłumaczył agresji, ale mam dużo więcej wyrozumiałości w ogóle do tego, że jego życie nie było łatwe. A w latach 90. ciężko byłoby to wszystko przepracować, pomyśleć, pogadać z kimś, poszukać wsparcia, albo dostawałeś ten background z domu. Tam nie było tej możliwości ze względu na to, żeby to byli po prostu starsi ludzie, pokolenie powojenne, konserwatywni, gdzie siła była dużym atutem. I ja się cieszę, że czasy się zmieniły, ale nie mogę oceniać kogoś dzisiaj, z tej perspektywy, kiedy wszystko wiemy, czytamy, jesteśmy w stanie o tym poczytać, dowiedzieć się, skonsultować z kimś, kto się na tym zna, oceniania kogoś z tamtej perspektywy, bo wydaje mi się, że to jest nieuczciwe.
My też o tym dużo rozmawialiśmy. Ja wiem, że ty mógłbyś w tych dziennikach napisać dużo więcej grubszych i mocniejszych historii, które na pewno by zrobiły dużo większą wrażenie, ale wiem, że ty tego nie chciałeś robić, nie chciałeś się stawiać w tej pozycji, ale ja też... Czytając takie słowa i to, co mówisz w wieku 6 lat, kiedy trafiasz do schroniska dla bezdomnych, do domu samotnej matki, ciężko mi to sobie wyobrazić, że moje dziecko mogłoby przeżywać swoje dzieciństwo w takim miejscu.
To był w ogóle pokój, tam pamiętam, że było strasznie dużo karaluchów. To jest taka scena, którą mam zapamiętaną. Wydaje mi się, że najgorsze, co mnie spotkało w tamtym miejscu, to rówieśnicy, nie? No bo tam było tak, że był jakiś taka przestrzeń, gdzie był jakiś plac zabaw, dużo zieleni, graliśmy tam w piłkę i tak dalej, ale pod ten dom samotnej matki przychodziły inne dzieciaki i się pytały, gdzie macie tatę i tak dalej, pluły na nas, rzucały kamieniami.
Ale to dzieci też były w tym samym miejscu?
Nie, ale po drugiej stronie, dzieci, które tam mieszkały w jakichś domach. A to też jest niezrozumienie, no wiesz, dzieci są też brutalne i pewnie zostawia to jakiś ślad przez jakiś czas, ale dzisiaj mam 33 lata i oceniam to z dzisiaj, bo kiedy byś rozmawiał z tamtym moim chłopcem, pewnie bym się popłakał, bo ja nie do końca rozumiałem tamtą historię, ale pamiętam, że kiedy wyprowadziliśmy się od ojca, to nagle czułem taki spokój, bo ja pamiętam takie momenty, jak byłem dzieciakiem, wiesz, to wtedy było właśnie, że masz klucz na szyi, możesz chodzić wszędzie. I ja jak najdłużej nie chciałem wracać do domu, bo albo chciałem wrócić, jak już ojciec będzie spał, albo jak go jeszcze nie ma, bo nie chciałem po prostu tego widzieć, więc pamiętam te sceny, ale pamiętam w tamtym miejscu pamiętam tylko spokój. I to był olbrzymi spokój. Nagle po prostu takie bezpieczeństwo. I pamiętam też to, jak tam był taki pokój spotkań i mój ojciec przyjeżdżał, płakał, mówił, że się zmienił, że się zmieni. No i tak naprawdę widziałem, jak moja mama była konsekwentna w słowie nie. I to jest coś, co na pewno ze mną zostało, że ja też jestem tak bardzo konsekwentny w niektórych podjętych decyzjach, i czekam do momentu, kiedy wiem, że na pewno już się nic nie zmieni.
Osavi to przebadane suplementy z czystym składem. Z kodem Cyprian20 zgarniesz 20% rabatu w sklepie goherbs.pl.
Ale to jest ciekawe, pomimo bycia też w takim miejscu, pomimo też biedy, braku pieniędzy, tego też, co pisałeś w książce, że wasz ojciec traktował was jak worek bokserski, że ty pomimo to potrafisz powiedzieć, że to dzieciństwo jednak było szczęśliwe.
No jasne, że tak, no bo ja miałem super przyjaciół. Ja pamiętam, jak my byliśmy w Bydgoszczy i ja mojej mamie mówiłem, że chcę wrócić do Kamienia Krajeńskiego, do takich i do takich przyjaciół. Ja codziennie o tym mówiłem, więc tam było bardzo dużo światła, bo jak pomyślisz sobie, że tak bardzo chciałem tam wrócić, to znaczy, że z jakiegoś powodu chciałem tam wrócić i to znaczy, że musiało być nieźle. Bo jak jesteś dzieckiem, to dom jest jakimś elementem. Wydaje mi się jednak, że dużo gorzej miała moja mama. Ja to widziałem, przesiąkałem tym, bałem się, czułem ten strach. Czasami dostałem, czasami nie dostałem, ale najgorzej jednak w tym wszystkim miała moja mama. Ale ona bardzo dzielnie to zniosła i patrząc na to, że mi się wydaje, że po takiej traumie jest najciężej zostać człowiekiem.
Zostać człowiekiem, co można myśleć?
No, zostać nadal dobrym, nadal widzieć w ludziach dobro, chcieć iść do...
Ona wciąż taka jest,
tak,
zdaniem?
Tak, na pewno. I ona zawsze taka była i zawsze była uśmiechnięta, jak nas wychowywała, nigdy nie powiedziała złego słowa o ojcu. Wydaje mi się, że to jest o tym, że to jest największe zwycięstwo, a nie jakieś takie rzeczy materialne i tak dalej. Bieda była tylko elementem. Ja to późno zrozumiałem. Ja to chyba w tych dziennikach mam takie zdanie napisane, że przez długi czas widziałem tylko biedę, bo ona się najwyraźniej rzucała w oczy, ale ja nigdy nie widziałem tego, jak byliśmy kochani, jak ona się o nas troszczyła, jak się martwiła o niektóre rzeczy, o niektóre bardziej, o niektóre mniej. I my byliśmy kochani. Ja na przykład nie mam problemu z okazywaniem uczuć. Wydaje mi się, że ta moja wrażliwość i to, jak patrzę na świat, jest wynikiem tego, jak byłem wychowywany.
No dobrze, ale jeśli mówisz, że to dzieciństwo było szczęśliwe, jeśli
nie,
czułeś...
nie mówię, że było szczęśliwe, mówię, że miało dużo odcieni szczęścia.
No to jeśli miało dużo odcieni szczęścia, to dlaczego w wieku 16 lat uciekłeś do domu?
No bo ja uważałem, że jestem w stanie zrobić sobie fajniejsze, lepsze życie, bo właśnie, mówię ci, głównie rzucała mi się w oczy ta bieda i ja uważałem, że ja będę lepszy, że ja to wszystko lepiej ogarnę, że ja mam pomysł, ja mam internet. Mega wtedy się tym wszystkim interesowałem, jarałem się tym, więc wydaje mi się, że to była pycha. To była pycha po prostu tego, że patrz, ja to ogarnę lepiej.
Znaczy ty zrozumiałeś to dzisiaj, że to wtedy była pycha.
No jasne, że tak. No wtedy uważałem, że jestem super.
Ale jednak ten plan się nie powiódł, bo w swoich dziennikach też piszesz, że w pierwszym etapie, że byłeś bezdomny, że spałeś na ulicy, że byłeś naprawdę głodny, gdzie naprawdę nie miałeś co zjeść. Też napisałeś takie bardzo mocne zdanie, że głód ma dźwięk, a brzuch wył jak zwierzę. To powiedziałbyś, że czy tamten głód zostawił po sobie ślad w tym, kim jesteś dzisiaj, czy ciebie zmienił?
Na pewno. Odnoszę się też w innym tekście w dziennikach o tym i tak tylko dla tych ludzi, którzy to słuchają. To jest tak, że ten początek dzienników nawiązuje do tego, z jakiego miejsca jestem, bo potem jest po prostu dużo o mojej codzienności, o moim życiu, ale początek wymagał korekt i dodaliśmy po prostu stare teksty, w którym dużo więcej o tym wszystkim pisałem, bo dzisiaj to są rzeczy zostawione za mną. Tak, ale też z tą w ogóle bezdomnością i z takim nieposiadaniem miejsca, gdzie możesz pójść spać, to dwa epizody, bo jak miałem te 16 lat, tam właśnie o tym piszę, że zaczyna się od tego, jak miałem 16 lat, ale to tam, wiesz, pomieszkiwałem, byłem trochę u kumpli, tu tam gdzieś, pierwszy raz po prostu spałem na klatce, na jakimś strychu, ale to było takie, że traktowałem to jako, że jestem kozakiem. Nie byłem, ale tak to traktowałem, a potem, kiedy miałem 21 lat, to już była zupełnie inna zabawa z tym byciem bezdomnym. W sensie wtedy naprawdę miałem jakieś pieniądze, które nie wystarczały na wynajęcie mieszkania, nie wystarczały na to, żeby cokolwiek zrobić. Wiedziałem, że te 500 zł to jest 500 zł, które muszę rozmnożyć. Więc wiedziałem, że nie mogę ich wydać na miejsce do spania, bo jakby co mi z tego miejsca do spania, skoro ja potrzebuję wymyślić, jak zarobić pieniądze. Ale wracając do tego głodu, to zmienia na zawsze, to w ogóle bieda zmienia na zawsze. Ja uważam, że bieda zostawia w sobie dość wyraźny ślad i kiedy pokazałem te dzienniki pani Roxanie, o której też piszę w dziennikach, to powiedziała mi, że to jest niesamowite, bo ona się w tych fragmentach o biedzie, o głodzie przeglądała jak w lustrze. I wydaje mi się, że każdy, kto był biedny i kto był głodny, zrozumie to.
Ale to jaki ślad zostawił w tobie dzisiaj, to kim jesteś, to jak funkcjonujesz na co dzień?
No zobacz, jak lękowo przez bardzo długi czas nagrywałem rozmowy, nagrywałem czasami, tam w dziennikach pada chyba to, że nagrywałem 21 podcastów w 27 dni, bo się bałem, że zaraz ktoś do mnie nie przyjdzie, że zaraz skończy się moje 5 minut i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest ten
Znaczy
ślad.
To ciężka praca była ekwiwalentem, który zastępował ci strach przed tym, że możesz wrócić do biedy?
Mhm, na pewno. Ja uważam, że ta ciężka...
Czyli robiłeś to ze strachu?
No tak. Uważam, że w ogóle to zbudowało we mnie pracowitość. Ja nigdy wcześniej nie widziałem w sobie takiej, w ogóle nie jestem w stanie sobie dostrzec w sobie pracowitości. Ja potrafiłem tylko robić rzeczy, które lubiłem.
Ale proszę, to wtedy byłeś pracowity, ale dzisiaj też jesteś
wciąż... ale wtedy właśnie nie widzę w sobie tej pracowitości. Nie taką, jak mam dzisiaj.
Okej, okay. A ta pracowitość, która jest dzisiaj, ona wychodzi z czego? Ona wychodzi z lęku, ze strachu, czy z tego, że chcesz być najlepszy w tym,
nie,
co robisz?
Nie, ja to kocham. Wydaje mi się, że...
Czyli to przychodzi samoistnie. Mm-hmm,
tak. Wydaje mi się, że jak się już mnie zna, to od razu się wie, że ja to kocham robić.
Po tym czasie przygarnęli ci dziadkowie. Jak długo z nimi mieszkałeś?
Tak naprawdę to dziadek, bo babcia, to było po śmierci babci. Z dziadkiem mieszkałem tam w okolicach roku, to był niecały rok, potem wyjechałem do Norwegii. To też była trudna przyjaźń, bo ja byłem zbuntowanym nastolatkiem w dredach, w szerokich spodniach. Mój dziadek w ogóle nie rozumiał tego, co ja chcę mu powiedzieć. Ja byłem zajarany w ogóle polskim hip-hopem, jeździłem na koncerty. Dla dziadka to był obcy świat i to była bardzo trudna, męska przyjaźń, ale jest taki film Mój Rower, zresztą jeden z moich ulubionych filmów, na pewno widziałeś. I tam gra Michał Urbaniak, dlatego bardzo chciałem zrobić wywiad z Michałem Urbaniakiem, bo to był bohater w ogóle tamtego momentu w moim życiu i też te relacje syn, dziadek, wnuk bardzo mi się stamtąd podobały. I to był trudny czas, ale właśnie opisywałem chyba to gdzieś, że ja mieszkałem z dziadkiem, nie miałem dostępu do komputera, nawet nie miałem smartfona. To był czas, gdzie czułem się w ogóle wygnany ze świata. Czytałem tylko książki i pisałem dzienniki. I to... proszę.
Ja też nie mogłem do końca zrozumieć tej relacji. Nawet po tym, co mówisz, że się przyjaźniliście, ale z drugiej strony on też nie rozumiał, co ty do niego mówisz, czym ty się zajmujesz.
Ale bo
między
to...
wami też było dużo ciszy. Gdzie była ta przyjaźń między wami?
No nie, ona się rodziła, bo to miało swoje etapy, bo w ogóle to było tak, że ja powiedziałem babci, że zgolę dredy, jak wyzdrowieję, i babcia zmarła. I zgoliłem dredy na pogrzeb mojej babci. I to też było tak, że na początku no jakby ani ja, ani dziadek sobie nie radziliśmy z tym, że babcia zmarła, bo to dla dziadka wiadomo, a dla mnie to była bohaterka. To była jedyna osoba, która zawsze we mnie wierzyła. To był ktoś, kto był takim moim aniołem stróżem. I nie radziliśmy sobie z tym zupełnie. I dziadek obwiniał mnie, że to babcia się stresowała tym, co ja robię, jaki jestem i tak dalej. Dziadek chciał pić alkohol, ja mówiłem, że nie będzie pił, jak ja tutaj mieszkam, więc bardzo mocno się przecieraliśmy w tamtym momencie, ale to się też powoli rodziło, powoli coraz więcej zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, chodziliśmy na cmentarz, ja chodziłem z dziadkiem co niedzielę do kościoła, ubierałem garnitur, potrafiłem schować w tamtym momencie swoje ego i dumę do kieszeni, bo ja wiedziałem, że jestem tutaj dla mojego dziadka. I potem był taki moment, że ja zaczynałem z niego sobie żartować, oglądaliśmy razem boks, przychodziłem, przytulałem się do niego i mówiłem, że go kocham, bo on był taki skrępowany, w ogóle to było coś dla niego zupełnie, zupełnie nowego. I z tego rodziła się taka męska przyjaźń, że on mnie wziął do warsztatu, powiedział, że to mi pokaże, bo on wiedział, że ja chciałbym potrafić niektóre rzeczy robić, ale przez to, że nie miałem ojca, nie potrafiłem ich robić. I mieliśmy też taką bolesną rozmowę, jak pamiętam, jak on mi powiedział, że on się boi, że ojciec nas bił przez to, że on bił ojca. I to były takie momenty, które ocierały się właśnie o to, że to była taka męska przyjaźń, oczywiście wiadomo w jakich ramach, nie? No bo nadal byłem bardzo młodym człowiekiem, ale to wszystko rosło i ja żałuję, że nie mam z tamtego czasu tego zeszytu, w którym to wszystko pisałem, bo ja sobie to pisałem, bo to była jedyna ucieczka w ogóle od tych wszystkich rzeczy, bo ja zawsze pisałem, zawsze miałem jakieś blogi, zawsze miałem zapisane zeszyty, zawsze lubiłem pisać.
To znaczy, że też potrafiłbyś wtedy powiedzieć, że on był dla ciebie takim pierwszym wzorem męskości
na
w twoim życiu, który zastępował ci ojca?
Na pewno, w 100%. To jeszcze w ogóle kiedy byłem dzieckiem, bo moje relacje z dziadkami zawsze były rozbudowane i dziadek był zawsze wzorem. Zresztą ja byłem najstarszym wnukiem, tym takim kochanym w ogóle. Ja miałem super relacje z dziadkami. Ja w momencie, kiedy się buntowałem, ta relacja się popsuła. Ale to przez niezrozumienie i to naturalne. Wydaje mi się, że to też jest jakaś kolej losu. Nie mam do tego żadnego ale.
No to na czym ta męskość polega? Czym chciałbyś być taki jak twój dziadek albo w czym jesteś dzisiaj?
W pracy, w konsekwencji, w zasadach, w bliskich ludziach. Dziadek zawsze każdemu pomagał. Wiesz, kiedy był okres żniw, to ja wiedziałem, że jak są żniwa, to dziadek jest na pewno u tego albo u tego sąsiada i na pewno im pomaga. Wydaje mi się, że to mam bardzo mocno od niego, że jak są ludzie blisko mnie, to ja lubię pomagać. W sensie to mnie nic nie kosztuje. Ja lubię to robić i wydaje mi się, że mój dziadek robił dokładnie to samo, bo on nigdy nie robił tego dla pieniędzy, bo on miał swoją pracę, potem był na emeryturze. On to po prostu robił, bo to kochał. I on był takim facetem. Jeździł do pracy motocyklem, wiesz, zawsze był fajnie ubrany, jak na takie wiejskie standardy. Wiesz, ja się wychowałem w miejscowości, która ma 2000 ludzi, a mój dziadek pewnie w wiosce, która ma 100. I ja lubiłem w ogóle na niego patrzeć. Lubiłem patrzeć, jak się golił się brzytwą.
Brzytwo, rewelacyjnie.
I to były takie rzeczy, gdzie jednak widzę po prostu to, że dużo mi pokazał, dużo sobie z tego wziąłem i tak samo wziąłem dużo z babci.
Jeśli on był taką ważną osobą w twoim życiu, to powiedziałbyś, że od kogo dostałeś najwięcej miłości w swoim życiu?
Ja dużo po prostu dostałem, bo od mamy masę. Nawet od dziewczyn, które wybierałem, dostałem masę miłości. I tak samo było z dziadkami. Ja wydaje mi się, że miałem szczęście do ludzi, którzy mnie kochali.
Wyruszyłeś szukać szczęścia. Próbowałeś swoich sił w biznesie. Jakie miałeś pomysły na to, żeby wyjść z biedy i zarabiać pieniądze?
Moim jedynym pomysłem było tylko to, że robić to, co obecnie kocham. I nigdy w życiu nie robiłem czegoś, czego nie lubię. To jest śmieszne.
To od czego zacząłeś? Jaka była twoja pierwsza praca wtedy?
Ja organizowałem koncerty, które zupełnie mi nie wyszły, bo ja byłem naiwny, że ludzie słuchają tego, co ja. Nie słuchali. Ludzie nie przychodzili na koncerty i skończyło się klapą. Potem pracowałem z różnego rodzaju artystami, a to skończyło się już tam z jakimiś większymi bądź mniejszymi sukcesami, tylko że ja byłem dzieckiem, które zupełnie nie wiedziało, jak to w ogóle organizować. Nie miałem pojęcia, nikogo nie znałem w ogóle i wstydziłem się tego, że jestem młody. Od tego bym zaczął, bo miałem wtedy 19-20 lat, a jeszcze byłem w Norwegii w międzyczasie, bo to jest bardzo istotny element. No tam pracowałem po prostu fizycznie, żeby zarobić pieniądze, żeby potem myśleć, co ewentualnie chcę robić. I zawsze to był wynik kochania. A potem zacząłem kochać gazety. W sensie gazety kochałem zawsze, ale nigdy nie myślałem sobie, jak to stworzyć. I jakoś się to udało. Ale i gazety zostały ze mną do dzisiaj, jak wiesz.
No tak, były gazety, wydawałeś pismo Menedżer, miałeś biznes z bluzami, które sprzedawałeś. To też były biznesy, które kończyły się długami, a potem, które to spowodowały olbrzymi kryzys wizerunkowy. Ile z tego, co o tobie napisano, jest prawdą?
Niewiele, ale ja zawsze mówię, że bałagan był mój, że faktycznie biorę to na klatę i przejrzałem się w tym i zresztą to jest jeden z najważniejszych momentów mojego życia, który musiał się wydarzyć, żebym ja dzisiaj był sobą, bo ja wtedy nawet nie byłem gotowy na ten sukces, który nadchodził. Ja ci o tym wielokrotnie mówiłem, że wtedy było tak, że dzwonili do mnie ludzie, chcieli do mnie przyjść na podcast, ja nawet nie wiedziałem, skąd mają mój numer, dzwonili do mnie tacy ludzie, gdzie mnie zatykało, że jak to jest możliwe w ogóle, że ten ktoś do mnie dzwoni, a ja dzisiaj z perspektywy jestem w stanie powiedzieć, że te podcasty były słabe, że jeżeli wam wtedy się ludziom wydawało, że ja byłem przygotowany, to teraz jestem przygotowany najprawdopodobniej 20 bądź 30 razy lepiej. Jestem dużo bardziej precyzyjny i potrzebowałem tego momentu, który na chwilę mnie zatrzymał. Znaczy na dłuższą chwilę, co prawda, ale to był taki moment, gdzie zbierałem doświadczenie, gdzie też spokorniałem, spojrzałem na rzeczy z innej strony. Okej, był moment złości, wkurwienia, rozżalenia, ale pamiętam w ogóle pierwszy moment, kiedy pomyślałem sobie, dobrze, że to się wydarzyło. Pamiętam ten moment jak z obrazka i wtedy pomyślałem sobie, że wszystko jest po coś, że śmierć mojej babci była po coś, bo naprawdę to był taki moment właśnie, kiedy zatrzymałem się, przestałem się buntować, śmierć mojego dziadka, to też był taki moment, kiedy nagle po śmierci mojego dziadka powstał Żurnalista, kiedy zmieniłem to wszystko, zacząłem sobie pisać i tak dalej, wiadomo, z jakimiś tam przebojami większymi bądź mniejszymi. I tak samo było z tą aferą, że to się zatrzymało w pewnym momencie i miałem dużo więcej czasu na refleksję. Przestałem biec, bo nagle nie miałem w ogóle dokąd. I to było super, super potrzebne i bardzo dobrze, że to się wydarzyło.
No dobrze, to, że to cię nauczyło, to zaraz też do tego przejdziemy, ale jak wygląda kwestia długów twoich dzisiaj?
Wszystko jest zamknięte ugodą bądź spłatą.
To nie te wielkie decyzje, tylko codziennie małe kroki budują trwałą zmianę. I podobnie jest z finansami. Nie chodzi o to, żeby od razu inwestować miliony, tylko żeby konsekwentnie działać. Partnerem tego kanału jest XTB, obecnie największy dom maklerski w Polsce, któremu zaufało już ponad 2 miliony osób na całym świecie. Wystarczy, że masz telefon, internet i możesz zacząć inwestować w tysiące instrumentów, nawet od kwoty 10 zł. Najlepsze jest to, że nie musisz mieć od razu wielkiej wiedzy finansowej. Aplikacja jest intuicyjna, a rejestrując się w XTB z kodem Cyprian otrzymasz kurs edukacyjny dla początkujących, który krok po kroku pomoże ci wejść w świat finansów i inwestycji. Oczywiście warto pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, dlatego warto podejść do tego świadomie, a XTB daje ci zarówno wiedzę, jak i narzędzia, które pomagają ci robić to mądrzej.
I wydaje mi się, że jedno zdanie wystarczy, ze względu na to, że jedno zdanie jest godne do cytowania. Od tego zaczynam dzienniki.
To tym jednym zdaniem sobie to zamknijmy. Przyjeżdżasz do Warszawy, zaczynasz robić podcast, który w bardzo krótkim czasie osiąga duży sukces. Od pierwszego praktycznie odcinka przychodzą do ciebie ludzie z pierwszych stron gazet i nagle spada ta bomba. Pojawiają się publikacje, właśnie to, że jesteś oszustem, że jesteś winny ogromne pieniądze, że krzywdzisz ludzi. Pamiętasz ten dzień, kiedy te publikacje się pojawiły? Jak to przeżyłeś?
No jasne, że pamiętam. I też druga sprawa, ja już wiedziałem, że coś takiego powstaje, no bo dostawałem pytania do tego i ja w ogóle naiwnie myślałem, że to jest artykuł o całej mojej sylwetce, bo takie jakby jeszcze streszczając jedną z rzeczy, jestem winny olbrzymie pieniądze, a tam po prostu były dwie sprawy w sądzie, a sprawy w sądzie nie są koniec końców tym, że jesteś winny jakiekolwiek pieniądze, więc to był punkt wyjścia do tego, że zrozumiałem, że to nie jest szukanie prawdy, tylko to jest po prostu szukanie sensacji. Od tego bym zaczął, no ale to był taki moment, gdzie miałem bardzo dużo wsparcia. że okej, zaraz to minie, będzie wszystko dobrze.
Wsparcie od kogo? Wsparcie od ludzi?
Tak, no od ludzi, o jeden. Od ludzi,
gości?
Tak, od gości, od bliskich ludzi, którzy wtedy dookoła mnie byli, więc to i tak było, że ja spadałem na całkiem miękko, bo byli ludzie, którzy mówili, nie martw się, i to naprawdę byli ludzie, których szanowałem. Na maksa szanowałem. I nieważne, kto tam jest, ale jest dużo z tych ludzi, którzy byli u mnie wtedy na podcaście, jeden, że mi pomogli, a ja ich tylko raz w życiu widziałem. I ci ludzie, którzy byli obok mnie blisko, też się zachowali super, a nie musieli. I wydaje mi się, że dużo ludzi mnie okłamywało w tamtym momencie, ale zrobili to najlepiej, jak tylko mogli.
Znaczy okłamywali, że nie chcieli do ciebie przyjść przez aferę?
Nie. Że okłamywali mnie, że będzie lepiej niż będzie, ale ja w to wierzyłem w tamtym momencie i to dało mi szansę po prostu tego...
Znaczy okłamywali, czy chcieli dać ci wsparcie?
Nie, no dobra, no mówili, okłamywali poniekąd, no bo mówili, że okej, to zaraz ludzie zapomną i
tworzyli
tak dalej.
Iluzję,
która, tak, tworzyli iluzję, która mogła mi po prostu uwierzyć w to, że okej, zaraz to minie, zaraz to odbudujemy, zaraz to zrobimy, że kogoś interesuje prawda. Stworzyli mi po prostu taką przestrzeń, gdzie pomyślałem sobie, okej, damy radę to zrobić.
Dobrze, a powiedzieli, że to cię czegoś nauczyło. Co myślisz o ludziach, którzy ci wtedy pomogli, ale też o ludziach, którzy się wtedy od ciebie odwrócili?
Ale wydaje mi się, że tak serio, to nawet ciężko jest mi powiedzieć chyba o jednej osobie, która się odwróciła. Nie,
to było też tak, że w momencie, kiedy wybuchła ta afera, jednak miałeś obcięte współpracę.
Okej, ale to...
Pewne też współprace się wycofały ludzie, ale to też byli ludzie w twoim kręgu, których darzyłeś zaufaniem.
Nie, no w żaden sposób nie darzyłem ich zaufaniem. Nigdy w życiu ich nie widziałem na oczy. No oni pisali do mnie maile, ja ją odpisywałem na maile, więc w ogóle nie traktuję współpracy jako ludzi. To w ogóle nie podchodzę do tego.
Dobrze, a ludzie, którzy byli blisko ciebie?
Nikt się nie odwrócił i wszyscy byli super. I najtrudniejszy w tym wszystkim byłem ja, bo ja się zamknąłem w skorupie pracy. Ja oglądałem wtedy na okrągło dokumenty, bo pytałeś, jak zareagowałem. To było tak, że na początku próbowałem to jakkolwiek wyjaśnić z prawnikiem, o co tam chodzi, bo ja nigdy tych artykułów nie czytałem. To jeden, a dwa, ja oglądałem w kółko dokumenty i czytałem książki. Ja wtedy w tamtym roku chyba przeczytałem właśnie blisko 200 książek, bo ja cały czas czytałem i stwierdziłem, że ja wrócę jako wersja 2.0. Po prostu gość, który dużo więcej wie, przesłuchałem masę wywiadów, czytałem o tym wszystkim, oglądałem tylko wszystko, co mogłem i umawiałem każdą rozmowę, którą mogłem zrobić.
A ludzie, którzy ci podali rękę, pamiętasz ich dzisiaj i jesteś w stanie docenić ten gest, który zrobili z perspektywy tego, że wtedy dla ciebie on znaczył 2 razy więcej?
No jasne, że tak. No, nawet teraz, kiedy ogłoszono na Spotify, że mój podcast jest najpopularniejszy, to napisałem ten wpis, to dokładnie wiedziałem, o kim to piszę.
No i udało ci się odrodzić potem. Odrodziłeś się jak Feniks z popiołów. Co ci dało siłę? Co cię wtedy trzymało przy życiu, żeby wyjść z takiego doła?
Będę nudny, bo ja pamiętam, że moim największym lękiem w trakcie tego wszystkiego, co się tam działo, to było to, że ja się przestraszyłem, że nie będę mógł tego robić, bo ja to pokochałem.
Tylko tyle.
Mhm. Znaczy,
pieniądze, finanse, to, że nie straciłeś wszystkie współprace, gdzie z dnia na dzień zostałeś bez pieniędzy?
No ale okej, tylko że mówiłem ci, że ja po prostu, moim napędem było to, że ja to pokochałem. I ja po prostu, zobacz, ty masz sport. Dzisiaj mógłbyś go rzucić, on ci nie jest w teorii potrzebny, ale go kochasz. I ja wtedy tak samo myślałem o tym, że ja kocham podcasty. Ja ich w rzeczywistości z nich wtedy też jeszcze nie zarabiałem. Bo to też było tak, że ludzie myśleli, że mam miliony na koncie, a prawie nie miałem w ogóle pieniędzy, kiedy robiłem ten podcast. I on był super popularny, Spotify nie płaci za odtworzenia wtedy i dzisiaj. I nie było tak, że ja miałem tyle pieniędzy i tam kogoś oszukałem i jeżdżę Bentleyem. To zupełnie tak nie było. To było odwrotnie. Ale ja myślałem tylko o tym, że ja to kocham.
A zastanawiałeś się wtedy, gdzie byś był dzisiaj, gdyby nie ta afera medialna?
Myślę, że dużo niżej niż jestem. Bo nie byłbym tak dobry. Wydaje mi się, że wielu rozmów nie zrobiłbym tak dobrze. Wydaje mi się, że przygotowanie do moich podcastów to jest coś takiego, co spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, a bez tamtego momentu nie przygotowywałbym się tak. Nawet bym nie wiedział, że tak można. Poznałem wtedy też takich ludzi, którzy mi pomogli, pokazali, jak można to robić lepiej, wyeliminowali masę błędów. Nie dało się tego zrobić bez tego momentu.
Pamiętam, jak kiedyś przygotowywałem się do pewnej rozmowy z gościem, który był też gościem u ciebie w podcaście. I pamiętam, że kiedy zapytałem się ciebie o notatki do tej rozmowy, pamiętam, że dostałem od ciebie 160 stron notatek. To jest więcej niż niejedna książka. Wciąż przygotowujesz się tak do rozmów?
Mm-hmm.
Jak wtedy, kiedy czułeś strach, że możesz przestać to robić?
Teraz dużo lepiej. Wtedy nadal się tego uczyłem. Wydaje mi się, że teraz dużo lepiej. No, ja nie pamiętam.
Co znaczy dużo lepiej? Bo wiesz, że to jest dla Dla niektórych to może być pusty frazes, dlatego że każdy może powiedzieć, że przygotowuje się dużo, ale w twoim kanonie tego słowa to znaczy dużo, dużo, dużo więcej.
Mm-hmm. No ja chociażby biorę sobie to i po prostu rozrysowuję sobie daty, charakterystykę postaci, co powiedział w którym roku, co mogło, na przykład jeżeli zmienił zdanie, to zastanawiam się, co się wydarzyło w tamtym fragmencie, że zmienił zdanie. W wywiadach szukam cięć, patrzę, gdzie w wywiadach jest coś wycięte. Wtedy wiem, że najwidoczniej był coś tam między jednym a drugim fragmentem, było pytanie, które najprawdopodobniej łączyło te dwa wątki. Zastanawiam się, które to mogło być pytanie i dlaczego zostało wycięte. Ja podchodzę do tego dość mocno analitycznie. Eliminuję wszystkie pytania, które są powielane, bo od tego bym zaczął. Nawet jak opowiadam jakąś pełną historię mojego gościa, to zawsze wychodzę z punktu wiedzy, a potem się ewentualnie dopytuję. No, dla mnie to jest super frajda. Największa frajda w tym, co robię. I czytam sobie książki, na przykład sam wiesz, że słucham muzyki, której słuchają moi goście, czytam książki, o których mówią, że są ich ulubionymi. Zawsze zastanawiam się, dlaczego takie są. Ja pamiętam rozmowę z Kubą Małeckim, z takim super pisarzem i tam przeczytałem w ogóle jego ulubione książki i znalazłem tak dużo jego, że ja już wiedziałem, o co będę pytał, pomimo tego, że to była fikcyjna postać, ale Kuba powiedział, że to jest jego ulubiona postać. Chyba to było z Kubą, bo teraz zaczynam wątpić. I wiedziałem, że on jest tym gościem, który jest głównym bohaterem tej książki.
No pamiętam też, jak kiedyś zobaczyłem w twoim Q&A, jak jeszcze się nie znaliśmy, że też się przygotowujesz 60 godzin, to ja nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy, jak można się do jednej rozmowy przygotować 60 godzin, a potem dopiero to zobaczyłem w twoim warsztacie pracy, to ile ty wkładałeś nie tylko czasu, ale i serca do każdej z nich, to było, pamiętam, że dla mnie nieprawdopodobne i ja wtedy zrozumiałem też twój fenomen i to, że też wprowadziłeś nowy kanon do polskich podcastów na YouTubie, ale no też goszcząc tylu gości w swoich podcaście, to byli prezydenci, premierzy, profesorowie, naukowcy, ludzie z pierwszych stron gazet, sportowcy, ikony show biznesu. Gdybyś miał tak sam wymienić 5 rozmów, które z jakiegoś powodu były dla ciebie najważniejsze, to które rozmowy by to były?
Znaczy na pewno najważniejsze nigdy nie były przed mikrofonem. Od tego bym w ogóle zaczął, ale jeżeli chodzi o takie podcastowe rozmowy, no to ciężko tak jest, żeby... No ale byli moi bohaterzy. No był Michał Urbaniak, był OSTR. To na pewno takie dwie postacie, które uwielbiałem. Był Cezary Pazura, którego też uwielbiałem. Kto jeszcze był taki wśród moich gości? Była Kasia Nosowska, którą uwielbiam i uwielbiałem. I kto by jeszcze mógł być taki? Kim się tak bardzo jarałem?
Ja się zastanawiałem, no, czemu ty nie wymieniłeś prezydenta na pierwszym miejscu, dlatego że pamiętam, jak ta rozmowa była dosyć niedawno, ale też moment, w którym wyobrażasz sobie tego małego chłopca, 6-letniego, który idzie z mamą do schroniska dla bezdomnych i patrzysz na to z perspektywy siebie, 33-letniego gościa, który gości naprzeciwko siebie prezydenta, po czym wy też po skończonej rozmowie wymieniliście się telefonami i przeszedłeś na ty z prezydentem tego kraju. No to jest też takie doświadczenie, które na pewno rozszerza ci źrenice w oczach.
Tak, ale też wiesz, że taka dziecięca radość jest zupełnie czymś innym niż taka dorosła radość, bo ja ci wymieniam dziecięcą radość.
Ale to jest wciąż prezydent Polski, z którym
też
rozmawiasz.
Ale okej, tylko że chodzi o to, że ja dotknąłem idola, OSTR-a. I OSTR zabrał mnie do siebie do samochodu i puszczał mi płytę, która jeszcze nie wyszła. To w sensie jakby ten Dawid, o którym ty mówisz, jakby usłyszał to, to na nim to większe wrażenie by zrobiło niż prezydent Andrzej Duda. Dawid dorosły i prezydent Andrzej Duda to są zupełnie dwa inne wątki, bo jak mówimy o spełnieniu marzeń po prostu tego małego chłopca, to na pewno był to, że też Jerzy Dudek, teraz mi się to przypomniało. Jednak w tych miejscach i w tych rejonach poszukiwałbym tego takiego szczęścia dziecięcego, bo to, że zrobiłem ważne rozmowy, to jest super. I uważam, że zrobiłem ważne rozmowy i będę robił ważne rozmowy i dla mnie to jest fajne. To, że nie wymieniam polityków jako na pierwszych listach tego, kto tam najbardziej zrobił na mnie wrażenie, to jest tylko i wyłącznie to, że ja o szczęściu myślę jak o takim dziecięcym szczęściu. To było spełnienie zawodowe. Prezydent Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz, który jeszcze się nie opublikował. Jest kilka takich rozmów jak Magdalena Biejat i tak dalej, i tak dalej. Bardzo chciałem zajrzeć w świat polityki i mogłem zajrzeć. Bardzo się to cieszę, ale to jest spełnienie marzenia zawodowego. Dziecięcego to te osoby, które wymieniłem na początku.
No a jest też taka rozmowa, która byłaby dla ciebie spełnieniem takiego marzenia, która jeszcze się nie odbyła, a która jest w kanonie twoich marzeń?
No ale to są w ogóle takie rozmowy, że zaprosiłbym wszystkich chłopaków z Fenomenu, z Endefisu, z Jelonek, bo po prostu tego bardzo, bardzo dużo słuchałem.
Naprawdę, mając wszystkich ludzi na całym świecie, no, z którymi mógłbyś zrobić rozmowę.
No tak, no i właśnie takich...
Wybrałbyś ludzi z Jelonek?
No jestem, no, ale no bo wiesz, bo to było tak bardzo moim dzieciństwem, że nawet cytaty, które mam w spirali na ręce, to są w ogóle, jest cytat Ostrego, jest właśnie cytat z Fenomenu, jest cytat z Endefis. W sensie, tak samo na przykład jest taki raper, już niestety nieżyjący, Pius. Mam cytat Piusa, nie mówię szeptem, gdy pytają, kim jestem. To są tacy ludzie, którzy bardzo mocno wpłynęli na to, jak myślę, jak formułuję zdania, jak myślę o świecie i o muzyce. I wydaje mi się, że jakbym miał spełnić te dziecięce marzenia, to tam. Łony nigdy nie miałem, którego też uwielbiam. Szukałbym tam. Ja nie potrzebuję tego takiego wielkiego spełniania, bo ono i tak przyjdzie.
Wśród tych wszystkich też rozmów, które miałeś, też były też takie, których się wstydziłeś i które z perspektywy czasu nie podpisałbyś jednak swoim imieniem i nazwiskiem?
Nie.
Może nie imieniem, nazwiskiem, ale,
no, ale, okay, ale
swoim pseudonimem.
Nie, no nie, nie, zupełnie nie. No bo...
Na mały poluszek?
Na mały poluszek. I serio
nie były takie, gdzie wyszedłeś z rozmowy i byłeś turbo zniesmaczony swoim pomysłem na rozmowę, próbą otwarcia kogoś, a dostałeś zmieloną papkę z mediów, którą możesz przeczytać w porannej gazecie.
Cyprian, to jest tak, że jak przyjdziesz do mnie na podcast, to też będziesz mówił prawdę, na którą cię stać. I ja to tak oceniam, bo pamiętaj, że jak przyjdziesz do mnie na podcast, to potem mogą napisać o tym wszystkie portale plotkarskie. I może nie będziesz chciał kogoś zranić. Może pomyślisz sobie, że co mi z tej prawdy, skoro jednak myślę sobie o tym, jak zareaguje moja rodzina, jak zareagują moi bliscy, jak zareagują moi przyjaciele. I ja nigdy nie oceniam kogoś, kto kłamie w takim momencie, bo on będzie musiał się z tym mierzyć na drugi dzień.
Partnerem tego podcastu jest Soulflaps, naturalne suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o organiczne składniki grzybowe. Z kodem w opisie odcinka znajdziecie tam zniżkę na wszystkie produkty.
Czy mówisz to też przez pewnego rodzaju poprawność, w której nie chcesz użyć nazwisk, chcesz mi powiedzieć, że nie miałeś nigdy takiego wrażenia po rozmowie, że kończysz rozmowę z kimś i masz takie w głowie, Boże, ale ta rozmowa była chujowa.
No jasne, że miałem takie wrażenie, ale to jest zupełnie coś innego. Zapytałeś o coś innego, zapytałeś się, czy żałuję, że zrobiłem jakieś rozmowy. Nie żałuję.
Czy zrobiłeś jakieś rozmowy w takim razie, które były chujowe?
Na maksa. I każdy takie robi.
Jakie?
Takie, których nawet nie opublikowałem. I
są takie rozmowy, które nagrałeś, a które nie wyszły?
Tak, bo na przykład była taka wokalistka, która tak bardzo zakłamywała swoje życie, że stwierdziłem, że to nie ma sensu. I tyle. I też są tacy ludzie, na przykład, którzy gdzieś tam tak bardzo zakłamują, bo ja rozumiem pewne nagięcia w niektórych narracjach, bo to jest normalne, bo chcemy być lepsi niż jesteśmy i to jest wszystko dla mnie zrozumiałe, szczególnie, że nie wszystko musi iść do mediów, ale po prostu są takie rozmowy, że myślę sobie, ja tego nie opublikuję.
Co ta osoba pomyślała wtedy, kiedy była u ciebie w podcaście, a ty nie opublikowałeś z nią rozmowy? Co jej powiedziałeś?
No prawdę.
Że to było chujowe?
Że to było słabe i nie wierzę w nic, co powiedziała.
No to mi zaimponowałeś teraz.
Znaczy...
No to jest...
Wydaje mi się, że raczej znamy się na tyle, że wiesz, że nie mam problemu z komunikacją.
No wiem akurat to, ale to, że jest taki moment, kiedy ktoś ci komunikuje pewną rzecz i ty potrafisz bardzo klarownie i asertywnie powiedzieć nie, a inaczej kiedy ty naprawdę angażujesz się w coś bardzo mocno czasowo i nie chcesz wypaść źle przed tą osobą.
Najbardziej bolało mnie to, że siedziałem trochę nad tymi notatkami.
Mhm. Okej. Okay.
Ale pomyślałem sobie, że dużo bardziej bolałoby mnie to, jakbym to opublikował.
A też pod kątem finansów. Jeden z portali napisał, że twoje zarobki miesięcznie z prowadzenia podcastu sięgały w okolicach 500 000 złotych.
Naprawdę? Kto podobno, tak napisał?
No, ja przytoczę źródło, ale po rozmowie.
Nie, no powiedz mi, proszę, bo jestem ciekawy.
Podobno ludzie, którzy przeżyli biedę, nigdy nie przestają być głodni, tylko chcą ciągle jeszcze większej ilości pieniędzy, jeszcze większej sławy, jak to jest w twoim przypadku?
No na pewno nie zależy mi na sławie, bo wydaje mi się, że cała moja postawa jest antysława. Ale to nie ze względu na to, że jestem fajniejszy od tych ludzi, którzy chcą być popularni, tylko po prostu bardziej cenię sobie ten święty spokój i wychodzenie z psami w spokoju. Bo ja mam taki przebłysk tego, jak jest lato i chodzę w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku i po prostu widzę, że ludzie mnie rozpoznają i robią mi zdjęcia czasami, albo jestem w restauracji i widzę, że zwracają na mnie uwagę i jakby ja wiem, że tego jest mi zupełnie niepotrzebne w życiu.
A to jest akurat jedna z rzeczy, która mnie bardzo zdziwiła, że ty pomimo tego utrzymania swojego anonimowego wizerunku jednak jesteś rozpoznawalny wśród ludzi, bo No to jest też nic innego, to jest bardzo ciekawa rzecz.
Więc jeden to nie to, dwa czystą biedą tak jest, nie wiem, ale okej, podcasty super zarabiają i pozwalają mi spłacać zadłużenia.
Jeśli mówimy o tym, w jaki sposób też korzystasz z tych pieniędzy, to przemawia gdzieś przez ciebie z tyłu głowy to miejsce, w którym był jednak ten niedostatek, że kompensujesz sobie w domu różnymi rzeczami tak, żeby nigdy by ci ich nie zabrakło?
Nie, na pewno nie. No, wydaje mi się też, że chyba znasz moją postawę co do tego, to raczej nie. Raczej jeżeli miałbym powiedzieć, to raczej myślę sobie o tym, jak zrobić lepszy podcast, co może być w studiu, ale miałem moment zachłyśnięcia się drugimi ciuchami i tak dalej, ale to było okłamywanie samego siebie, że jest lepiej niż jest. A kiedy jest okej, to nie masz tej potrzeby, bo ty wiesz, że jest okej. I ja w sobie mam dużo takiego spokoju. Mi się wydaje, że od tego biednego chłopca z tego Kamienia Krajańskiego bardzo mocno się zdystansowałem i to nie chodzi o to, że ja go gdzieś tam porzuciłem i on sobie leży w kącie, tylko ja zrozumiałem, że życie jest ciągłą ewolucją i ja jestem tym chłopakiem, ale po prostu zrozumiałem, że są rzeczy, o które nie muszę się martwić.
Ale jednak lubisz mieć opłacone mieszkanie na kilka miesięcy do przodu, lubisz mieć więcej szamponów, bokserek w domu i jedzenia na wypadek, gdyby to jednak to uczucie stamtąd, czy ono zostaje?
Zostaje. W takich prostych fragmentach tak, bo ja myślałem, że pytasz mnie o coś takiego, że muszę nosić złote łańcuchy. To w takim fragmencie zostaje. Ja po prostu też lubię mieć, ja lubię być zorganizowany. Pamiętasz legendarną historię o kluczu? Ja uwielbiam bycie zorganizowanym.
No dobrze, to gdzie w tym wszystkim jest życie prywatne? Jak wygląda twoje codzienne życie?
No nie, zobacz, teraz miałem 3 tygodnie wolnego. Założyłem aparat na zęby, do tego trochę seplenie.
Pierwszy raz od 2 lat.
3. I co by nie było, no to moje życie prywatne nie istniało przez bardzo długi czas. Teraz zaczyna istnieć, bo zacząłem mniej nagrywać. Zobaczcie, przechodziłem z 3 podcastów w tygodniu do 2, a teraz często publikuję 1. I zaczyna się robić więcej przestrzeni w moim życiu prywatnym. Ja w tych moich dziennikach, które nie są opublikowane, pisałem sobie o tym, że marzyłem o tym, żeby być tutaj zawodowo, gdzie jestem. W sensie nie marzyłem o tym, żeby robić podcasty, tylko chodzi mi o miejsce, w którym jestem, że jest mi w nim bardzo dobrze. A prywatnie zupełnie o tym nie marzyłem, bo ja marzyłem o dzieciach, o rodzinie, w ogóle o takim tradycyjnym, fajnym domu, który był zawsze widziany w jakichś filmach i to było coś takiego, co myślałem sobie, wow, fajnie byłoby to mieć. I zapytałem sam siebie, właśnie odpowiadając sobie na te kolejne pytania, jak mówiłem ci, że z krok po kroku odpowiadam na coraz trudniejsze, dlaczego tutaj jest tak, a tutaj jest tak. I po prostu powiedziałem sobie, no bo tu jest tak, to tu jest tak. I to trochę spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale też zrozumiałem właśnie, że nie da się tego tak prowadzić i dlatego chcę robić mniej podcastów, a więcej mieć życia prywatnego.
No dobrze, no to ułóżmy tą kostkę Rubika z życia prywatnego, bo dla mnie w twoim życiu i w ogóle po tej historii, po dziennikach, które też przeczytałem, chociaż czytało mi się inaczej w momencie, kiedy też wiem, że dobrze cię znam, bo też w pewnych kwestiach los był dla ciebie łaskawy, ale też na pewne etapy życia nie starczyło ci czasu, bo trudno też w to uwierzyć, że jesteś facetem, który ma 33 lata i tak jak sobie rozmawialiśmy, nigdy nie był na wakacjach i nie robił też dużo innych rzeczy. Czego jeszcze nigdy nie robiłeś w tym wieku, co twoi rówieśnicy mają już dawno za sobą?
No nigdy nie jeździłem samochodem.
No między innymi.
Nigdy nie. Dlaczego? Nigdy nie byłem na basenie.
Nigdy nie,
bo nie potrafię pływać.
Nigdy nie, ale poczekaj, nigdy nie byłeś na basenie? Aha. Jak to jest możliwe?
Bo nie potrafię pływać. Poczekaj,
ale nie możesz teraz iść na basen i się nauczyć pływać? Nigdy nie ciągnęło
cię? Nigdy mnie to zupełnie ciągnęło. Zawsze tak bardzo chciałem grać w piłkę, że kiedy znajomi byli nad jeziorem, bo moja rodzinna miejscowość jest blisko jeziora, to ja grałem w piłkę. I nigdy w ogóle mnie to nie interesowało.
Nie pływałeś w basenie? Nie masz prawa jazdy?
Nigdy nie byłem na wakacjach.
W temacie wakacji. Kiedyś mówiłeś, że nie stać cię było na wakacje, też dlatego też na nie nie jeździłeś. Potem pracowałeś, wychodziłeś z długów, ale no teraz, kiedy masz pieniądze, kiedy możesz sobie na to pozwolić, możesz sobie nawet pozwolić na czas, co cię powstrzymuje przed tym, żeby nie jechać na wakacje?
Cyprian, to też jest takie coś, co chyba dziadek mnie tego nauczył. Dziadek mi powiedział, że nigdy w życiu nie mogę ściągać w szkole. I nigdy w życiu nie ściągałem. I wydaje mi się, że to jest tak samo.
No to jest
tutaj.
Też jedna z kolei rzeczy, które robili twoi rówieśnicy, a których ty nie robisz.
Ja byłem słabym uczniem, ale byłem słabym uczniem na serio. I tutaj jest podobnie, że Wydaje mi się, że te wakacje jest czymś takim, co mój dziadek mówiłby, nie, najpierw załatw te tematy, a potem pojedziemy na wakacje. I ja wydaje mi się, że to w sobie w dużej części mam, że chcę ogarnąć ten cały burdel dookoła siebie, bo on nie jest jeszcze w 100% zamknięty i wtedy jak pojadę na wakacje, to naprawdę poczuję, że mogłem. Bo ja naprawdę nie miałem pieniędzy, wydawało się wielu ludziom, że ja mam pieniądze, przez to, że ta firma, bluzy, cokolwiek tam było, po prostu zarabiało pieniądze, tylko to zarabiało pieniądze i je przejadało, mówiąc kolokwialnie. A ja się do tego kompletnie nie nadawałem, więc wydaje mi się, że ja mam w sobie też taką odpowiedzialność za to, że trzeba coś załatwić, a potem dopiero można odpocząć.
A to też nie uważasz, że to jest, może być jakieś takie ograniczenie, ucieczka przed tym, żeby to zrobić? Może ja się źle to nazwałem. To nie jest, to może nie chodzi mi o wyjazd na wakacje, ale chodzi mi o to, chodzi mi o wyruszenie w podróż, dlatego że ja też mam perspektywę na to taką, że jednak każda podróż otwiera ci perspektywę na nowe życie, na nowych ludzi, na nową energię. Zastanawiałeś się, żeby móc potrafić się otworzyć na coś nieznanego w swoim życiu, żeby nie zamykać się trochę w takim komfortowym poletku, w którym możesz kierować się prawdami, które może już na tym etapie nie są twoje?
Ja bym się chętnie na to otworzył, tylko wydaje mi się, że to jest coś takiego, co chciałbym mieć po prostu zamkniętego i wtedy powiedzieć, okej, mogę to zrobić. I dwa, wydaje mi się, że moimi podróżami są ludzie, że pomyśl sobie, z jak różnymi ludźmi rozmawiam. I co by nie było, to ci ludzie to są takie moje podróże, po których płynę i poznaję bardzo różne perspektywy, bardzo różnych ludzi. A druga sprawa jest taka, że ja jestem dużym fanem na YouTubie podróżników, oglądam ich na potęgę, ja o wielu różnych zakątkach świata wiem absurdalne rzeczy, ze względu na to, że to oglądałem. Ja nie chcę robić dzisiaj rzeczy, na które mnie nie stać, a ja uważam, że do momentu, kiedy mam spłaty, mam jakieś zobowiązania, nie stać mnie na to.
A to nie uważasz też, że robisz to trochę kosztem balansu, że może też na pewnym etapie w życiu trochę ci go zabrakło, bo jednak kilka miesięcy temu trafiłeś na SOR, leżałeś w szpitalu. Czy to powiedziało ci to w pewien sposób, że robisz coś nie tak w swoim życiu?
To powiedziało mi na pewno jedną rzecz, że dobrze, że tam trafiłem, bo ja nie mierzyłem się ze starością i z chorobami.
No bo nie mierzyłeś się ze starością i z chorobami, co masz na myśli?
W żaden sposób. Moi dziadkowie zmarli nagle i zdrowi, że nagle po prostu udar, coś i ich nie było następnego dnia. A tam trafiłem i nagle zobaczyłem ludzkie cierpienie, którego nie znałem. Nie widziałem, jak to wygląda. Nie chodziłem nigdy do szpitali. Ja w szpitalu byłem, może jak byłem dzieckiem, raz. Drugi raz byłem, jak babcia była chora. I trzeci raz byłem, jak ja zachorowałem. Więc szpitali nie znałem. Więc dla mnie pójście na SOR to było w ogóle coś takiego trudnego. I też przydało mi się to. I dobrze, że to zobaczyłem. A jednak istotą jest to, że ja nie trafiłem tam przez to, że dużo pracowałem albo piłem potworne ilości kawy, pomimo tego, że dużo pracuję i piję potworne ilości kawy, tylko po prostu przez to, że miałem powikłania po anginie.
Uważasz, że to były powikłania, ty piłeś 15 kaw dziennie, nie wyjeżdżałeś na urlop, byłeś też w permanentnym stresie, jeśli chodzi o terminy, przygotowywanie się do rozmów, prowadzenie tych rozmów, narzucając sobie reżim, którego wydaje mi się, że normalny człowiek nie wytrzymałby w ciągu jednego tygodnia. Uważasz, że to nie pokazało ci to, że może jest taki moment, w którym warto jest jednak zwolnić swoim
życiu? Ale zwolniłem, bo zobacz, wróciłem, zrobiłem to, co musiałem zrobić, zmniejszyłem ilość nagrywanych podcastów i na koniec miałem trzy tygodnie wolnego, teraz nagrywam podcasty, akurat ten tydzień mam ciężki, bo nagram w tym tygodniu sporo podcastów, ale potem od 15 grudnia znowu mam wolne do 3 stycznia. Więc ja już też potrafię tym zarządzać, tylko że wolne. Wolne od nagrań, bo to może brzmieć, jakbym nic nie robił, tylko po prostu będę siedział przy komputerze, przygotowywał sobie notatki i robił to z dużo większym spokojem. Tamto to mi też pokazało, bo jak sam wiesz, też ci to powiedziałem właśnie w tej rozmowie, że w moim życiu wszystko jest po coś. Zobacz, po szpitalu zmniejszyłem ilość publikowanych podcastów.
No to prawda, z 30 do 20.
Nie.
Dobrze.
Nie, z 8 do 4.
Z 8 do 4. Niedawno też ukazał się ranking, w którym zostałeś najpopularniejszym podcastem w Polsce. I jak się czujesz po raz kolejny wyprzedzając w tym Kubę Wojewódzkiego?
W żaden sposób, bo ja nie traktuję Kuby Wojewódzkiego jako podcastera. To jest tak samo, jakbyś zapytał mnie, jak się czuję, wyprzedzając, nie wiem, Magdę Mołek, jeżeli jest na Spotify'u, bo nie wiem, czy jest na Spotify'u.
A nie ukrywasz, że jednak jako ikona show biznesu jest takim człowiekiem, który jest jednak człowiekiem, na którym w tym warsztacie dziennikarskim można się wzorować, można brać przykład?
No zupełnie tak nie patrzę, bo wydaje mi się, że to jest uprawianie publicystyki w rozmowie. Zresztą o tym ci często mówię. Kuba Wojewódzki gra na siebie. Ja raczej chcę być tłem dla mojego gościa. Chcę poznać jego historię i tak dalej. Uprawiamy dwa różne zawody w tym temacie. Więc wydaje mi się, że niewiele jest tam do zabrania, bo myślę sobie, że to zupełnie nasze rozmowy są o czymś innym. Ja raczej moja jest o historii mojego gościa, o jego poglądach, o tym, co on myśli. A Kuby Wojewódzkiego jest raczej dużo bardziej dynamiczna, dużo bardziej skierowana na niego, bo zazwyczaj po prostu on jest bardziej popularny od swojego gościa.
No dobrze, to jak odebrałeś jego słowa, kiedy pojawiła się informacja, że będziesz prowadził podcasty na żywo w Teatrze Szóste Piętro? Kuba Wojewódzki w oficjalnym oświadczeniu ze względu na ciebie wycofał się z 16-letniej współpracy z teatrem. Jak myślisz, jaki był prawdziwy tego powód?
Nie mam pojęcia, ale bardzo się cieszę, że to się wydarzyło, bo Kuba Wojewódzki wielokrotnie blokował mi gości na przestrzeni ostatnich chyba trzech lat i cieszę się, że to chociaż wyszło oficjalnie, że on mnie nie lubi, bo ja nie mam do niego żadnego stosunku ze względu na to, że my się nigdy nie poznaliśmy, od tego bym zaczął. To, że mnie zablokował na Instagramie, to już było dla mnie dziwne, bo ja jakby nie wiedziałem o co chodzi i ja lubię to, że ten konflikt wyszedł na zewnątrz, bo przynajmniej nie musi mówić w ten sposób, nie iść do niego, bo to oszust. Tylko dzisiaj może powiedzieć oficjalnie, że mnie nie lubi. I się bardzo z tego cieszę.
To znaczy blokował ci rozmówców?
No mówił, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to nie przyjdzie, to nie weźmie go do siebie.
On ci też często zarzucał gości, których ty zapraszasz do swojego programu ze względu na etykę. Bo ty mówisz też, że rozmawiasz z każdym. Do twojego podcastu przychodzą politycy, ludzie ze świata nauki, ludzie ze skrajnych środowisk. Z jednej strony patocelebryci, z drugiej to jest ludzie...
Znaczy, jak to był patocelebrytą?
Znaczy, kto miał być gościem na pewno w krótkim czasie. Nie chcę mówić nazwy, żeby
no, ale wiesz, ale bo to jest bardzo trudne do określenia. Bo jak pomyślę sobie, kto
okay, był... Okej, może to zostajemy w kanonie celebrytów, którzy cieszyli się złą sławą. Ludzi, którzy byli skrajnie kontrowersyjni. Dla środowiska.
Bo ja nie widzę takiej ani jednej osoby, która nie była u Kuby Wojewódzkiego, a była u mnie. Dlatego cię o to zapytałem. Bo co, weźmiesz Paulinę Smaszcz? Była tu i tu. Weźmiesz Marcina Hakiela? Była tu i tu. Weźmiesz Popka? Był tu i tu. Mogę jeszcze tak wymieniać pewnie masę punktów, więc wydaje mi się, znaczy ja nie wiem, czy Kuba Wojewódzki mi to zarzucił, bo ja tego nie widziałem. Ale wydaje mi się, że ten zarzut jest kompletnie...
Dobrze, ale jeśli mówisz, że ty rozmawiasz z każdym, to czy są tam ludzie o tak skrajnie różnych poglądach, że musisz też trafić czasem na kogoś, z kimś fundamentalnie się nie zgadzasz, to w jaki sposób znajdujesz tam otwartość do rozmowy z kimś, z kim kompletnie się nie utożsamiasz?
Super pytanie. Dlaczego taki jesteś? Mnie interesuje, dlaczego ktoś taki jest. I czy wezmę sobie właśnie Grzegorza Brauna, czy Magdalenę Biejat, zawsze wychodzę z tego samego pytania. Dlaczego taki jest? Dlaczego taka jest?
Nawet jeśli w głębi duszy uważasz, że ta osoba swoimi poglądami może na przykład szkodzić, z którymi się kompletnie nie utożsamiasz, że to jest wizja świata, którą chcesz przekazać, bo dlatego, że ty swoim podcastem też reprezentujesz siebie, to co robisz. Więc jeśli wydajesz z siebie, ze swojego kanału ludzi, którzy mogą dawać złe wzorce, którzy nie przekazują jednak dobrych treści, wiarygodnych, to ty podpisujesz to swoim imieniem i nazwiskiem.
No jasne, że tak i zgadzam się z tym w 100%, tylko ja teraz akurat jestem świeżo po zobaczeniu filmu Norymbergia i jak ktoś nie chce iść na ten film, to
świetny film.
Proszę przesunąć, bo będę spoilerował, a jak ktoś nie chce, to puenta jest o tym właśnie, że to jest o psychiatrze, który pracuje z nazistami, którzy po II wojnie światowej zostali zamknięci do więzienia i on z nimi rozmawia i tak dalej, i tak dalej. I on na koniec pisze książkę o tych ludziach i na koniec tego filmu on tłumaczy ludziom, że w każdym z nas jest taki nazista, że po prostu jak chcemy władzy i tak, że wszyscy tacy możemy być. I ludzie mu w to nie wierzą, bo on mówi, no ale to byli naziści, wszyscy ludzie mówią, a on mówi, nie, to byli ludzie. I ja wychodzę z tego samego punktu. Mnie interesuje to, dlaczego ktoś taki jest, bo ja chcę poznać jego drogę, poznać jego poglądy polityczne, w czym się urodziły, z czego się urodziły, kto go zaraził, jakie książki przeczytał. Dla mnie to jest fascynujące, bo wydaje mi się, że ja nie zapraszam i nie tworzę postaci, te postacie są już wykreowane. Czy Grzegorz Braun po podcaście u mnie był bardziej popularny? Czy Magdalena Biejat była u mnie bardziej popularna? Zupełnie nie. I ja podchodzę do tego w taki sposób. Dlaczego tacy są?
A masz w tym wszystkim swoje poglądy na życie, na politykę? Masz swój światopogląd, o którym masz odwagę mówić?
Jasne, że... Znaczy tak, nie mówię o tym w ogóle, więc bierzesz mnie pod włos, bo jak wiemy, wszyscy moi bliscy nawet nie wiedzą, na kogo głosowałem.
Nawet ja też nie wiem, na kogo ty głosowałeś.
Właśnie. I to jest, uważam, że to jest coś, co mnie wyróżnia. Na tle wszystkich podcastów, dziennikarzy. To jest, mnie to wyróżnia. Ja pamiętam, jak Dominik Tarczyński po podcaście mówi, na kogo ty głosowałeś, Dominik?
Ja też ciągnę ten wątek, dlatego to jest zajebiście trudne dla mnie też, żeby móc wejść w taką rolę, w której ty jesteś całkowicie bezstronny, obiektywny, zajmujesz takie stanowisko, w którym jesteś przekaźnikiem, osobą, która przepuszcza przez siebie te informacje, ale nie ocenia. W tym świecie dziennikarskim, YouTube'owym, zero-jedynkowym, no to jest bardzo trudne zadanie.
Ale dla mnie naturalne. W ogóle nigdy nie myślałem, że może być inaczej, bo jak wiesz, kochałem gazety, czytałem od pierwszej do ostatniej strony i jak miałem tak, że jak jest w gazecie, to jest na pewno prawda. Tak kiedyś czytałem gazety i tak do tego podchodziłem, bo istotnym elementem w ogóle mojego życiorysu jest to, że ja mam prenumeraty Rzeczpospolitej, Newsweeka, Polityki, Do Rzeczy i w sieci i czytam wszystkie. I wyciągam sobie z tego jakiś swój wniosek na temat świata.
Czyli ten wniosek masz, ale nie, się z nim umyślnie no jasne, tak, nie dzielisz.
Dokładnie tak, ale to wydaje mi się, że to jest najfajniejsze w tym, bo ja wtedy każdy z moich rozmówców politycznych albo dookoła politycznych rozmawia ze mną i nie ma, że rozmawia z PiS-owcem, z Platformersem, z Konfederatą czy z lewakiem. Nikt tak o mnie nie myśli. A jak ktoś chce mi przypisać taką łatkę, to tylko dlatego, żeby było mu wygodnie. Ale nie dlatego, że może wiedzieć, na kogo głosowałem.
I myślę, że to też ci otwiera dużo więcej dróg. Dlatego, że nie zamykasz się na osoby, z którymi nie utożsamiasz się poglądowo, a wiemy, że jednak w tym świecie przy zapraszaniu gości to jednak jest bardzo, bardzo ważne. Wracając do twojego życia prywatnego, bo od niego trochę odbiliśmy. Jakie największe marzenia odhaczyłeś w swoim życiu?
Kupiłem owczarka niemieckiego.
Plastera.
Bo o tym marzyłem. To na pewno. No bo nie chcę mówić o marzeniach zawodowych, bo one się wydają dość oczywiste, bo jak ktoś słucha tego podcastu, to wie pewnie, jak mniej więcej to wygląda, ale wydaje mi się, że...
To znaczy, to, jeśli mógłbyś to powiedzieć, to znaczy, że stworzenie podcastu też było twoim marzeniem? Czy,
tak.
Czy stworzenie, bo to jest też różnica, czy stworzenie najpopularniejszego podcastu
nie,
w Polsce?
Nie, podcastu, to znaczy, bo naprawdę wtedy, kiedy wydarzyła się ta afera, to ja myślałem tylko o tym, żebym mógł rozmawiać. Ja już nie myślałem o rankingach. Ja chciałem po prostu rozmawiać.
No ale kiedy znalazłeś się na szczycie, jak znalazłeś się też aktualnie na szczycie, to jednak to jest uczucie, które zostaje
Cyprian,
w tobie.
Cyprian, słuchaj, dużo. My się znamy. Ty wiesz, że ja się czasami jaram tak absurdalnymi rozmowami z twojego punktu widzenia, że wiesz, że tu nie chodzi o żaden szczyt. Ja się nigdy nie jaram, nie myślę sobie o tym, że o, ten zrobi 2 miliony wyświetleń. Sam wiesz, że ostatnio zrezygnowałem z podcastu, który mógł z 2 miliony zrobić. Wystarczyło tylko po prostu ugiąć się w niektórych momentach. Więc... Mnie jara to, że ja mogę rozmawiać, bo ja pamiętam ten fragment swojego życia, jak byłem dzieckiem i brałem radio i słuchałem rozmów, które działy się w radiu, albo w ogóle oglądałem jakieś wywiady, pobierałem sobie z jakichś torrentów albo z takich innych rzeczy, jak byłem dzieciakiem, bo po prostu mnie to wszystko interesowało i to mnie ciekawiło. Jak pamiętam, jak czytałem gazety, ja lubiłem, jak ktoś gdzieś zostawiał u nas coś takiego, bo zazwyczaj to były gazety, które ktoś nam zostawił w domu i szukałem wywiadów i czytałem sobie jakieś wywiady, pomimo tego, że jak byłem dzieckiem, w ogóle nie interesowały mnie książki, a wywiady czytać lubiłem zawsze. To ja mam tak z rozmowami, że wydaje mi się, że to było jakieś moje przeznaczenie, że jeżeli coś takiego istnieje, to na pewno to było. Ja zawsze to kochałem. Mnie zawsze do tego ciągnęło. Jak byłem bezdomny, wymyśliłem gazetę. Wiesz, to da się trochę łatwiej w życiu.
No tak, a gdyby twój dziadek zobaczył ciebie dzisiaj, gdyby sobie wziął do ręki wprost, by zobaczył 50 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, gdzie możesz być obok takich ludzi jak chociażby Robert Lewandowski. Co by on powiedział wtedy?
Dlaczego nie jestem pierwszy?
Naprawdę? Czyli to znaczy, że byłeś dla niego zawsze w pewien sposób niewystarczający?
Nie, w żaden sposób. Nie. Dziadek by się zgrywał. Dziadek po prostu nie pozwoliłby mi pomyśleć sobie, że to jest wszystko.
To był żart.
Nie, no tak, ale to by mi powiedział.
A czego się najbardziej brakuje?
Czego mi najbardziej brakuje?
Co powoduje taką pustkę na twojej liście marzeń teraz?
Nie, no życie rodzinne. Jednak chciałbym mieć żonę, dzieci i mieć taki punkt, że wracasz do domu i masz się do kogo przytulić. Jest ci fajnie, miło i przyjemnie.
Masz Andrzeja przecież.
mam Andrzeja i Andrzej bardzo ładnie pisze w dziennikach, że to jest mój przyjaciel, który przychodzi do mnie i nie zapowiada się w żaden sposób. Ale napisałem też to z bardzo ładną puentą, której Andrzej jeszcze nie przeczytał, bo jeszcze nie przeczytał dzienniku.
Dopiero się dowie. A skąd wiesz, że jesteś przygotowany na miłość?
Bo jestem bardzo spokojny. Jeżeli miałbym w ogóle powiedzieć, co mnie opisuje, to chyba spokój. A w spokoju widzę dużo miejsca na miłość.
Ale skąd wiesz, że to już jest ten czas?
Ale nie wiem takiego, to w ogóle wydaje mi się, że nigdy nie masz takiej pewności. To jest tak, jakbyś opisał to, że skąd wiesz, że jesteś już w blokach startowych do miłości.
Ale powiedziałeś, że jednak jesteś w takim miejscu, gdzie no nie, chcesz już mieć rodzinę,
no tak,
mieć
dzieci. Ale pytasz mnie, skąd mam taką pewność. Pewności nie mam nigdy, no bo wydaje mi się, że życie sprawdza nas w takich elementach. To jest po prostu chęć, jakby wyrażam chęć do tego, a druga sprawa jest taka, że jestem spokojny, jestem w dużo lepszym miejscu i wydaje mi się, że jest taki moment, w którym po prostu masz coś takiego, że myślisz sobie, okej, ugruntowałem w ogóle samego siebie. Nie chodzi o pozycję, nie chodzi o pracę, tylko chodzi o sposób myślenia, sposób patrzenia na świat. Wiem, kim jestem. Przez długi czas nie wiedziałem. Dzisiaj wiem. I wiem, z kim chciałbym się spotykać, z kim na pewno nie chciałbym się spotykać. I to jest dla mnie coś takiego, że mogę ci powiedzieć, że byłbym gotowy na miłość.
No to kim jesteś dzisiaj, jakbyś miał siebie określić?
Jestem super spokojnym człowiekiem. Jestem gościem, którego nie interesują bzdury, nie interesują mnie konflikty, które są na zewnątrz, nie przeżywam ich, nie przeżywam w ogóle takich emocji, które tylko i wyłącznie mnie obciążają. Dystansuję się od tego wszystkiego, potrafię powiedzieć, co jest ważne, a co jest nieważne i dbam o ludzi, którzy są blisko mnie i dla mnie to jest ważne, żeby każdy wiedział, że może na mnie liczyć i ja wiem też, że mogę liczyć na każdego, kto jest obok mnie. To jest mój prawdziwy sukces, nie podcast na Spotify'u.
Też powiedziałeś, pamiętam jak rozmawialiśmy, przypomniała mi się teraz sytuacja, jak nagrywaliśmy Q&A na twoim kanale i rozmawialiśmy, czym jest dla nas miłość. Wtedy powiedziałeś, że ona jest dla ciebie spokojem. Czy tym samym jest też dla ciebie dzisiaj?
Mhm, tak. Bo chodzi o to, że ja pamiętam, kiedyś miałem taką scenę z dziadkami, że byłem z babcią i gdzieś przechodziliśmy i był dziadek i wiedzieliśmy, że dziadek kłamie w jakiejś sprawie. I babcia potwierdziła jego wersję. Ja się potem babci zapytałem, dlaczego to zrobiła. A babcia powiedziała, bo jeżeli dziadek kłamał, to znaczy, że miał jakiś ważny...
Zajebiste.
Nie, no ale ja wtedy sobie pomyślałem, kurde, jak ona musi mu ufać. I pomyślałem sobie, że to też jest tego pewnego rodzaju spokój, że jednak wiesz, że ten ktoś ci tak ufa, że wiesz, że ty na pewno nie robisz tego w złej intencji. I dziadek koniec końców nie robił tego w złej intencji, bo te dziadka też zapytałem, dlaczego kłamał.
Też w twoich publikacjach, w dziennikach, ale też z naszych rozmów często pojawiają się takie wątki, w których lubiłeś żyć życiem Hanka Moody'ego z serialu Californication. Czy wciąż imponuje ci życie Hanka Moody'ego?
No nie, no wiesz, że nie. I to też nie było tak, że to życie mi imponowało, bo to było takie życie, które tłumiło ból. Bo pamiętaj, że Hank Moody to jest okres po tym, piszę o tym w dziennikach, o tym mówiłem też u Asi Przetakiewicz, że żurnalista powstał wtedy, kiedy pisałem listy pożegnalne i chciałem zostawić w sobie swój ból na tym, że gdyby ktoś to miał przeczytać, to wiedziałby, co mną targało.
Skoro telefony są tak uzależniające dla dorosłych, to jaki mają wpływ na nasze dzieci? Z pomocą przychodzi Scrolli, fizyczne urządzenie, które po przyłożeniu do telefonu blokuje uzależniające aplikacje, by cała rodzina spędzała mniej czasu przed ekranami.
I wtedy, kiedy wydałem pierwszą książkę, zaczęło się to w ogóle wszystko kręcić, ja zobaczyłem dużo wsparcia od ludzi, to potem pojawił się moment Hanka Moody'ego, bo w ogóle potem pojawiła się prawdziwa tęsknota za dziewczyną, z którą się rozstałem. I ja w ogóle cały czas w każdej innej dziewczynie szukałem tej dziewczyny, z którą się rozstałem, kiedy założyłem Żurnalistę. Naprawdę tak było. I ten Hank Moody był ze mną bardzo mocno, zresztą mam go wytatuowanego, który pali papierosa, a na papierosie jest imię Karen. I to było bardzo mocno o mnie wtedy, ale dzisiaj o mnie to nie jest w żaden sposób. Jestem na takim etapie, że mam 33 lata i czasami zastanawiam się, czy to już nie jest za późno, albo czy jakiś pociąg zaraz mi nie odjedzie.
No dobrze, czyli w takim razie powiedziałbyś, że jesteś w takim momencie życia, w którym przelotny seks nie jest już dla ciebie priorytetem?
No jasne, że tak, ale on nigdy nie był, bo ja naprawdę wtedy w każdym chciałem się zakochać. Ja byłem tak spragniony miłości. Ja byłem tak daleko od siebie dzisiaj, że ja wiem, że ja byłem takim po prostu porzuconym psem na ulicy, który chciał się po prostu przybiegał i się ocierał każdemu o nogi. Bo to tylko i wyłącznie o to chodziło. Ja potrzebowałem po prostu bezpiecznego schronienia. Ktoś, kto mi powiedział, ty, no jesteś fajny. Bo ja tego w ogóle nie czułem, więc to nigdy nie było sensu stricte samą rozrywką, tylko to było takim niemym krzykiem o to, żeby ktoś mnie przytulił.
W takim razie, jeśli mówiłeś, że jesteś w takim miejscu dzisiaj, kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy wiesz, jaką kobietę chciałeś mieć w swoim życiu, to na jakie kobiety zwracałeś kiedyś uwagę, które kiedyś cię przyciągały, a co dzisiaj już jest nieaktualne?
To tak, zacznijmy od początku. Zwracałem uwagę na wszystkie.
A czy one się jakoś wyróżniały? Konkretnie jakimiś
aspektami? Nie, tam było spore zróżnicowanie, ale to nie eleganckie. Ale tak było, nie? Zwracałem uwagę na wszystkie, a dopiero później zaczynałem rozumieć i to tak naprawdę późno zrozumiałem, że ja często miałem takie myślenie marzyciela, że to się ułoży, to się ogarnie, tu będzie trochę inaczej, a dzisiaj już po prostu wiem, że to się nie ułoży, to się już nie ogarnie i że po prostu albo coś gra od samego początku, albo nigdy nie zagra. I ja często po prostu się łudziłem, że coś będzie grało w rytm bicia mojego serca, a dzisiaj już wiem, że nie.
No to w takim razie po czym poznasz swoją przyszłą żonę?
Nie wiem, jak poznam, to ci powiem.
No ale musi ona mieć jakieś wymagania, jednak jest tak, że poznajesz kobiety i jednak zwracasz na pewne rzeczy uwagę, nie pod kątem jednorazowej nocy, ale pod kątem tego, czy to byłaby kobieta, z którą chciałbyś się związać do końca życia i kobieta, z którą chciałbyś założyć rodzinę.
Okej, a założyłbyś kiedykolwiek, że my się ze sobą zakumplujemy?
Nie, ale to myślę, że możemy porównać taką sytuację.
No tak, bo
czyli jesteś otwarty na coś spontanicznego, co może przyjść do twojego życia?
No dokładnie.
Coś, czego nie planujesz?
Bo ja nie uważam, że wiem wszystko o życiu i o ludziach. Więc wydaje mi się, że zupełnie naturalnie jest coś takiego, że wypisywanie sobie co, kto i po co, albo jak, jest bez sensu.
To może zróbmy to inaczej. Na jakie aspekty zwracasz uwagę u kobiet, które ci się podobają?
Spokój.
Spokój.
No ja lubię ludzi dobrze zorganizowanych i ja lubię kobiety sprawcze. I to wydaje mi się, że jest jedna z najważniejszych rzeczy.
Sprawcze, czyli takie, które mogłyby być sprawcze nad tobą? To znaczy mogłyby przejmować nad tobą władzę?
Nie, po prostu które byłyby dla mnie równorzędnym partnerem. Ja nie lubię, wiem, że są ludzie, którzy chcą mieć opiekuna, kogoś takiego. Ja lubię równe zasady, lubię to, że mogę na kogoś liczyć, mogę na kimś polegać i dla mnie to jest istotne.
A gdybyś miał ty sam wrócić do miejsca, w którym ty byłeś dzieckiem, gdybyś mógł się przenieść w czasie, gdyby dzisiejszy ty, Dawid, mógł spotkać się z małym sobą, tym głodnym, czasem przerażonym dzieckiem, to co byś sobie powiedział?
Rób to, co kochasz.
Rób to, co kochasz.
Mhm, bo zawsze to robiłem. Rapowałem, freestylowałem, pisałem, organizowałem i wydaje mi się, że wszystko z tego mi zostało. Ja popełniłem wszystkie błędy, które musiałem i bez tych błędów nie byłbym sobą. Niestety. Jeżeli kogoś skrzywdziłem, to przepraszam, bo nie lubię tego robić, ale jeżeli ktoś się tak czuje, to... Ale to jest moja droga. I wiem, że tak musiało być. Ja mam dużą zgodę na to, co przyniesie mi jutro, na to, co przyniosło mi życie. Nie chcę się w ogóle w żaden sposób umiejscawiać w takiej pozycji, że biedny chłopcu, przytulę cię i tak dalej. Nie, rób swoje po prostu. Rób to, co kochasz. Momentami było zajebiście ciężko. Płakałem w poduszkę, nie potrafiłem wstać z łóżka. Były takie momenty, że nie chciałem żyć. Ja do 31 roku życia mówiłem, że życie jest przereklamowane. Tylko chodzi o to, że ja nie chcę dawać temu przestrzeni w tym wszystkim, co mi się dobrego przytrafiło w życiu. Bo podcasty, poznanie niektórych ludzi. Ja naprawdę najbardziej jestem dumny z tego, jakich ludzi mam dookoła siebie. Nie z tego podcastu. Ten podcast jest fajny, ja go kocham. Ale jakby to, jakim jestem człowiekiem, najbardziej pokazują ludzie, którzy są dookoła mnie. I tam mam super. W sensie uważam, że nigdy tak dobrze nie miałem. I nigdy tak ciężko nie pracowałem na to, żeby tacy ludzie byli dookoła mnie. I to są takie rzeczy, gdzie skupiam się na tym. A kiedy myślę sobie o tych mrocznych momentach życia, to myślę i tak potrafię je przekonwertować w to, co mi po sobie zostawiły. I zostawiły mi w sobie naprawdę fajne rzeczy, że jak wiem, że ktoś się martwi pieniędzmi, ja jestem w stanie mu pomóc, no wie, stary, ja nie chcę, żebyś się o to martwił. Bo ja byłem w tym miejscu. Wiem, jaki to jest strach. Wiem, jak ktoś ci wali do drzwi. Wiem, jak boisz się odebrać telefon. I nie chcę, żeby ktoś to przeżywał, bo to już jest za mną. Ten element życia jest, mam nadzieję, za mną w 100%. i niosę go ze sobą, ale niosę jako lekcję, nie jako ciężar. To jest tak, jakbyś wyrzucił kamienie i po prostu z tych kamieni zapisał coś do notatnika z tego fragmentu, żeby to zapisać.
Piękne zakończenie. Tym akcentem, Dawid, kończymy. Powiem ci, że nie jest łatwo przeprowadzać rozmowę z kimś, kogo się dobrze zna, i sam zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie się zaskoczyć tematami, na które rozmawialiśmy już setki razy.
I co, zaskoczyłem cię?
No, zaskoczyłeś mnie.
Czym?
Tym, że nigdy nie byłeś na basenie. Przede wszystkim, ale to już temat na zupełnie inną historię. Bardzo ci dziękuję. Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, z której korzysta 1,5 miliona osób na całym świecie. Rejestrując się z kodem Cyprian, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw.
Zasmakuj dobrej rozmowy z cateringiem MatchFit. Zamów zestaw gotowych posiłków z dostawą do domu. Aż 30% taniej z kodem MAJHER30.
Suplementy Osavi mają prosty skład, czytelne etykiety, a każda partia jest badana w niezależnym laboratorium. Wejdź na osavi.com i dowiedz się więcej.
Urządzenie, które trzymasz teraz w ręce, zabiera nam 5 godzin dziennie, czyli 15 lat naszego życia. W większości nie na wartościowe materiały, jak ten podcast, tylko scrollowaniu. W tej walce pomoże ci Scrolli, fizyczne urządzenie, które pomaga odzyskać równowagę w relacji z telefonem.
Bez tajemnic, bez zbędnych dodatków i wypełniaczy. Suplementy Osavi mają prosty skład, czytelne etykiety, a każda partia jest badana w niezależnym laboratorium. Wejdź na osavi.com i dowiedz się więcej.